dobre książki. Współczesność. Zaprasza Katarzyna Fortuna.
Dziś literacka premiera, świrszczyńska, genialna i nieznana książka autorstwa Agnieszki Stopkiewicz ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Mando, a autorka dzisiaj z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszka Stopkiewicz, łodzianka, literaturoznawczyni, autorka rozprawy doktorskiej Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej, która ukazała się też jako książka. I myślę, że nie bez znaczenia jest to, że jest pani łodzianką. Pozwala to też chyba z większym dystansem na twórczość i życie Anny Świrszczyńskiej spojrzeć. A poza tym mam wrażenie, że to jest nowe odczytanie Anny Świrszczyńskiej właśnie z perspektywy młodej badaczki, która jednak inaczej patrzy na pewne sprawy niż Czesław Miłosz, o którym mówi się, że właśnie on wydobył po raz kolejny Annę Świrszczyńską z takiego cienia.
No mam nadzieję, że moje pochodzenie nie ma znaczenia. W każdym razie tak o tym nigdy nie myślałam. Poetka jest krakowska, a ja jestem z Łodzi, ale jej poezja no na tyle robi na mnie właściwie cały czas, niezmiennie od lat, duże wrażenie, że właśnie po napisaniu takiej pracy, no właściwie naukowej, o poezji, o wybranych zagadnieniach, o późnej poezji, no jednak chciałam napisać coś o Świrszczyńskiej jako o sobie. Bo to, co wiedziałam o niej, było na tyle ciekawe i właśnie wydawało mi się, że ona jest przedstawiana w jeszcze w zbyt mało ciekawy sposób. Chociaż Miłosz
wiele
zrobił dla ożywienia tego wizerunku, ale też odczytywał ją w taki swój sposób. On przecież miał taki trochę swój projekt promowania poetów polskich w Stanach Zjednoczonych, czyli w tym świecie anglojęzycznym. Więc to było trochę, myślę, to był po prostu jego pomysł na Świrszczyńską. A ja myślę, że to jest tak mocna osobowość, tak barwna, tak ciekawa, że właściwie zawsze warto o niej przypominać.
Jeśli chodzi o Miłosza, to ja nawet dzisiaj przed rozmową z panią posłuchałam sobie, ponieważ w naszym radiowym archiwum mamy bardzo dużo materiałów i wypowiedzi samej Anny Świrszczyńskiej. Pewnie w którymś z programów w najbliższym czasie te wypowiedzi też przytoczymy. I właśnie to ciekawe, co Miłosz mówił, bo z jednej strony właśnie podkreślał ten feminizm Świrszczyńskiej, ale z drugiej strony mówił, że jej sposób patrzenia jest męski. I myślę, że już z dzisiejszej perspektywy jednak tak byśmy nie powiedzieli, tak byśmy nie ocenili Świrszczyńskiej. I myślę, że to też jest ważne właśnie, jak pani ją interpretuje. Pewnie za chwilę do tego przejdziemy, ale właśnie nie tylko odczytuje ją pani na nowo, ale też zderza pani odczytanie Świrszczyńskiej, tak jak nawet jeden z rozdziałów jest zatytułowany, przez milenialsów, ale też ludzi zajmujących się kulturą, jak Agnieszka Glińska na przykład, reżyserka teatralna, która stworzyła taką płytę z piosenkami do tekstów Świrszczyńskiej, między innymi, bo też pojawia się Maria Peszek na przykład i porównuje pani Świrszczyńską i Marię Peszek. Także to taki bardzo ciekawy zabieg, że właśnie postanowiła pani też spojrzeć na to, mam wrażenie, jak ona jakoś jednak żyje. Może nie tak bardzo, jakby na to zasługiwała, ale chyba też jednak odkrywana jest poprzez te ciągle, poprzez te nowe pokolenia.
Tak, ja nawet byłam zdziwiona, jak łatwo odnaleźć współczesne odniesienia. Właśnie taka trochę zabawa, że słucham wywiadu z Marią Peszek i słyszę właściwie tezy bardzo podobne do tych, które wygłaszała Świrszczyńska, tylko że 40 lat temu. Obie mocne kobiety, zupełnie różne. Ja nie wiem, czy Maria Peszek zna twórczość Świrszczyńskiej, ale znalazłam w jednej piosence no, frazę właściwie identyczną jak w wierszu Świrszczyńskiej, więc to nie mogą być przypadkowe zbieżności, ale to taka oczywiście moja jest wizja, że ja tu widzę pewne podobieństwa, nie oczekuję, że wszyscy je będą dostrzegać. Natomiast tak, ze Świerszczyńską jest tak, że w jej odbiorze krążą pewne takie liczmany, bardzo często są to miłoszowskie odczytania. Natomiast no jednak Czesław Miłosz też już odszedł parę lat temu. Świat się zmienia bardzo dynamicznie, zwłaszcza tutaj w kontekście spraw kobiecych, tak już tutaj szeroko pojmowanych.
Tak, bo to Miłosz w 90-tych latach taką akcję właśnie wokół Świerszczyńskiej robił. Zresztą tak. Też przetłumaczył jej wiersze na angielski.
Tak, oczywiście oddał jej ogromne, to są ogromne zasługi, które on jej...
Popularyzował ją w Stanach też.
Tak, to się udało i na pewno dzięki temu ona tam zaistniała. Natomiast no, zapytałam też, chciałam właśnie sprawdzić, czy tylko ja jestem tak zafascynowana Świerszczyńską i czy tylko ja uważam, że jest tak współczesna. I dlatego poprosiłam o rozmowę z Agnieszką Glińską, z Moniką Bożym, bo to ona śpiewała te, właściwie no, śpiewała wiersze Świerszczyńskie i bardzo mnie to ciekawiło, jak wpadły na taki pomysł, jak to zrobiły. A dodatkowo właśnie zapytałam profesor Magdę Heidel, tutaj krakowską.
Tłumaczkę znaną i pisarkę.
Tak, i właściwie to angielska. Dzięki niej odważyłam się coś jeszcze tutaj dodać na temat tego Miłosza, bo to profesor Heidel doskonale opisała, jak niejednoznaczna jest ta tutaj, no i jego fascynacja, no i jego wpływ na to, jak tę Świerszczyńską się odczytuje. Więc myślę, że chciałam to po prostu zaznaczyć, że nie potrzebujemy reklamy choćby i noblisty, że warto sięgnąć po te wiersze, bo niektórych wierszy Czesław Miłosz się jakby trochę obawiał. Te wybory, to co on wybrał do tłumaczenia, to też pokazuje, że to nie wszystko się tam zmieściło. A Świerszczyńska była tak szczera i tak no, prostolinijna w poruszaniu nawet bardzo trudnych tematów, że zdaje się, że onieśmielała Miłosza. Więc myślę, że już teraz czas, żeby pozwolić jej mówić własnym głosem.
No właśnie, bo rzeczywiście inaczej odczytujemy to z dzisiejszej perspektywy, kiedy tak wiele się już zmieniło. Bardzo ciekawe jest też to, jak postrzegają pani jako aktywistkę, prawda? Bo to też jest nam bardzo, bardzo bliskie, że była nie tylko fantastyczną poetką, ale osobą bardzo zaangażowaną społecznie na różnych polach. Wręcz uważano za wariatkę, jak biegała po plantach wtedy, co wydaje się dzisiaj bardzo dziwne. Prekursorka jogi, wegetarianka. I te poglądy, które głosiła, to też bardzo ciekawe, jak pisze pani o tym, jak ona aktywnie z alkoholizmem na przykład walczyła w latach PRL-u, czy nie wiem, zajmowała się jakimiś starcami na wsi, albo dziećmi alkoholików, dziećmi z patologicznych rodzin. Nawet daje pani przykład z rozmowy z córką, która mówi, że jedną dziewczynkę umieściła nawet w domu dziecka, spotkawszy ją przez przypadek w bramie, gdy ta bała się wejść do domu.
Tak, wniosku, że rodzina no, nie zapewnia jej prawdopodobnie właściwych warunków. No tak, to są kontrowersyjne, myślę, tutaj zachowania, ale tutaj kampania antyalkoholowa, którą odkryłam badając jej publicystykę po prostu. Zobaczyłam, że jest to spora jej część i że to w zasadzie trwało całe lata. Ona z uporem powracała do tej tezy, że Polacy piją za dużo i chciała bardzo to zmienić. Proponowała rozmaite rozwiązania, no niektóre no, całkiem utopijne. Ale jak czytałam artykuły, w których no to były jakieś takie publicystyczne publikacje, myślę, że ona dosyć spontanicznie je pisała, bo tam ten żar po prostu czuć. No i właśnie tak pomyślałam sobie, no co to musiała być za osoba, jaka wytrwała, jaka przekonana, jak nie dbająca o to, czy to będzie śmieszne, jak to będzie postrzegane, bo rzeczywiście ona nigdy nie odpuściła tego tematu. A no, patrząc po dzisiejszym świecie, myślę, że Właściwie
miała jest rację. Aktualny ten temat.
Tak, niestety temat jest ciągle nieco stabilizowany albo trochę tak traktowany zbyt lekko, ale no, wydaje mi się, że ona naprawdę wiedziała, co mówi i myślę, że warto się temu przyjrzeć. A poza tym, no właśnie, jak się tak zastanowić, to były inne aspekty, gdzie ta jej jakaś taka chęć pomocy, chęć naprawdę zmiany świata. Ona miała, sama mówiła, że ma projekty zmiany świata i to miała ich kilka. I te działania przekładały się na właśnie bardzo konkretne rzeczy. Spotykała człowieka i po prostu pomagała mu. Przecież w wierszach są te siostry z dna, żebraczki z plant. No ja dzisiaj idąc zobaczyłam taką żebraczkę i wróciłam i dałam jej pieniądze, bo słyszę świerszczyńską w głowie.
Kraków się nie zmienia, jak się okazuje. Przez kilkadziesiąt lat pewne elementy pozostają niezmienne, ale to też ciekawe, jeśli o tym alkoholizmie mówimy i walce świerszczyńskiej z alkoholizmem, to też stawia pani taką tezę ciekawą, że być może jeśli mówi się o mieszkańcach domu na Krupniczej 22, gdzie zamieszkała po wojnie świerszczyńska i już do końca życia mieszkała, to też być może dlatego nie była tak wśród tych mieszkańców popularna, ponieważ właśnie ona nie piła, nie uczestniczyła w tych alkoholowych biesiadach, a wręcz to potępiała bardzo i też przytacza pani różne zabawne też teksty na przykład, które literaci z zemsty pisali.
No tak, Krupnicza...
Przeciwko świerszczyńskiej właśnie.
Tak, był taka złośliwa, trochę satyra pewnie to w zamierzeniu. No na Krupniczej działo się i było kolorowo i ja szukając anegdot o świerszczyńskiej, która właśnie no właściwie spędziła tam całe życie licząc od powojnia, no byłam trochę zawiedziona, że nie mogę ich odnaleźć. No i taka teza właśnie mi się nasunęła, ale nie forsowałabym tego, po prostu no kiedy rozmawiałam z Bronisławem Majem, on powiedział, że to była dama i no nie bawiły ją takie tam kolorowe imprezy, więc przyjęłam te informacje z pierwszej ręki. Także nie wiem dlaczego. No może po prostu nie była tak skłonna do wygłupów. A może była po prostu introwertyczką i wolała bawić się w mniejszym gronie. No w każdym razie anegdot nie ma zbyt wiele.
Feminizm to jest też tutaj taki ważny rozdział, który pani przedstawia w różnych aspektach, jeśli chodzi o jej stosunek do ciała na przykład, do macierzyństwa. To jest też bardzo ciekawe.
Tak, dla mnie Świerszczyńska jest przede wszystkim filozofką ciała i tutaj naprawdę warto sięgnąć po jej wiersze, bo to są bardzo fajne przemyślenia, bardzo pogłębione, niebłahe rozważania, chociaż czasami żartobliwym tonem przedstawione, jak w różnych rozmowach duszy z ciałem, prawie sytuacja średniowieczna, ale oczywiście z pełną świadomością, że to już dziś nie da się tak łatwo tej sprawy załatwić i przedstawić. No zresztą tak jak przejrzałam dobrze te wiersze, to się okazuje, że w zasadzie większość tych wierszy to są jednak monologi, czyli głównie gada dusza. A ciało, no właśnie, pozostaje dla nas tajemnicą i myślę, że tutaj ciało kobiety i to, jak ona niezmordowanie eksplorowała ten temat i jak uważnie diagnozowała w rozmaitych sytuacjach, też takich intymnych, no bo w relacji to się przecież jeszcze bardziej komplikuje. Ale bardzo, bardzo mi to imponuje i myślę, że to jest zawsze aktualne. No i warto się z tym zmierzyć. Myślę, że to ona tutaj podpowiada bardzo ciekawe tropy. Współcześnie również aktualne.
Nazywają mnie feministką i często atakują za to, przytacza pani ten cytat właśnie ze Świerszczyńskiej. Tęskniła za miłością, pisze pani, i za wolnością, która w jakiś sposób jest wyzwalająca od oczekiwań mężczyzny. To jest też ciekawe. Najlepsze erotyki napisała po 60. Też pani o tym pisze, więc to też jest coś nam bardzo teraz bliskiego. A wtedy to może było nawet szokujące, prawda? Czy gorszące wręcz.
Zdecydowanie. Myślę, że świat nie był na to gotowy i myślę, że nawet dzisiaj to są bardzo śmiałe wiersze. Chociaż dla mnie ich śmiałość zasadza się właśnie na tej szczerości, na takiej absolutnej wiwisekcji i takim rzeczywiście dążeniu do tego, żeby uchwycić taką istotę, no, taki pasus z wiersza. Gdzie jestem ja? Ja sama, sama. Bardzo jej przeszkadzało to, że tak bardzo nie można się oddzielić od swojego ciała, co zwłaszcza istotne, gdy się ma ciało kobiety, jak to właśnie udowodniła. A też ten wątek dojrzewania pewnych treści, takiej pogłębionej świadomości, ale też większej odwagi mówienia o tym, może też rozstania się z lękiem o tym, co inni powiedzą i czy wypada to powiedzieć, no to przychodzi z wiekiem. Mam taką refleksję, że niestety za późno się tego my, kobiety, uczymy. I myślę, że tu doskonała mentorka Świerszczeńska, że może trzeba czytać ją coraz wnikliwiej, żeby sobie tę odwagę może wcześniej zapewnić.
Pisze pani też o tym wydaniu wierszy wszystkich Anny Świerszczeńskiej, które ukazały się w Marginesach, ale też widzę, że ma pani tutaj taki wcześniejszy tomik i też szukała pani tych pierwszych wydań poszczególnych tomików Świerszczeńskiej w bibliotekach, które trudno są już teraz bardzo dostępne i też bardzo drogie. Czyli świadczy to jednak o tym, że szukają jej czytelnicy.
Tak, widocznie tak. No ja sobie zgromadziłam kolekcję wszystkich tomików jeszcze jak zajmowałam się w ramach doktoratu jej poezją. No i to jest małe i poręczne, tak jak chyba kiedyś tak wydawano poezję. No oczywiście jak są dzieła zebrane, no to nie może być małe.
Poezje wybrane tutaj wyboru dokonała i wstępem opatrzyła autorka i to jest taka znana seria Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.
Tak, z fotografią Zofii Nasierowskiej na okładce, więc taki szczególny tomik, także tak, zabrałam go tak tutaj na szczęście. Żeby nie przekroczyć, żeby pamiętać, no nie chciałabym tu przegadać samej Świerszczyńskiej, ale tak, pisząc tę książkę chciałam po prostu pokazać różne jej oblicza, nie wszystkie są właśnie znane, tak jak ta aktywistka, znaczy bez trudu udało się ułożyć cały rozdział o jej różnych aktywnościach. Także chciałam też naświetlić takie mniej znane jej oblicza, bo dla mnie to jest taka poetka o wielu twarzach, które właśnie mogą nas zaskakiwać i właśnie niektóre są dobrze znane, tak jak to, że była feministką i nigdy tego nie ukrywała i bardzo wręcz intensywnie się wypowiada na ten temat, ale właśnie inne takie aspekty jej charakteru, jak ta publicystyka antyalkoholowa, to już nie każdy o tym wie, a moim zdaniem to pokazuje też jej taki dosyć niezwykły charakter.
Ja myślę, że tutaj książka, którą pani przyniosła jeszcze w PDF-ie, czytałam ją. Myślę, że jest, co ważne, też bardzo przystępnie napisana i mam wrażenie, że to jest taka książka, która pewnie w przeciwieństwie do pani pracy doktorskiej pomyślana jest dla czytelników, takich, którzy może jeszcze nie znają Świerszczeńskiej, którzy chcieliby po nią sięgnąć. Ja myślę, że to też jest ważne, że przytacza pani te teksty też, ale nie jest to też taka literaturoznawcza analiza.
Jest, nie.
Właśnie,
nie jest,
właśnie.
Nie jest.
To jest taka bardziej, przynajmniej dla mnie tak to odbieram, właśnie pokazująca te różne nurty, w których które Świerszczyńska się dzisiaj wpisuje jako feministka, aktywistka, filozofka ciała, wspomniana przez panią, ale też myślę, że niezwykły jest ten jej stosunek do Powstania Warszawskiego i te bardzo przecież cenione i doceniane właściwie już od momentu wydania wiersze z tomu Buduje barykadę, na które dzisiaj też patrzymy inaczej, bo też jakoś inaczej patrzymy na powstanie, prawda? Jako taką ofiarę, którą niekoniecznie ci młodzi ludzie musieli ponosić.
No właśnie, mnie zdumiewa, jak bardzo Świerszczyńska wyprzedziła swoje czasy i te jej diagnozy są tak trzeźwe, tak trafne, tak właśnie nieobarczone jakimś odium tamtych czasów, w których żyła i no przecież dominującej propagandy, że to też jest dla mnie jakiś taki przyczynek do tego, że właśnie warto ją nagłośnić i pokazać te jej oblicza. A tę książkę napisałam rzeczywiście bardziej dla tych, którzy o niej nie słyszeli albo słyszeli, no właśnie, może tylko w kontekście powstania, bo to pewnie rzeczywiście Budowałam barykadę jest takim najbardziej nagłośnionym tomem i docenionym. Chociaż bardzo trudnym w lekturze, trzeba też dodać. Napisałam ją też dla moich przyjaciółek, którym wielokrotnie opowiadałam o Świerszczyńskiej i słuchały z zainteresowaniem. I myślę, że jest pewien głód takich kobiecych wzorców. Nie chciałabym nawet tak daleko iść, ale po prostu pewnych przykładów, jak można żyć, jak można w życiu wybierać, na co kłaść akcenty. No dla mnie na pewno Świerszczyńska jest taką niezwykłą mentorką w wielu dziedzinach. Może nie we wszystkich, ale przecież nie o to chodzi. Natomiast tak, starałam się to napisać w tak przystępny sposób, bo jej poezja jest bardzo przystępna. I wydaje mi się, że też warto o tym przypomnieć, że tu nie trzeba studiów filologicznych. Naprawdę te wiersze trafiają po prostu od razu do czytelnika, nie wymagają żadnego przygotowania, a to jest bardzo cenne.
Bardzo cenne, są bardzo mocne, też takie bardzo skondensowane, bardzo krótkie w formie i bardzo mocne. Właściwie każdy wers, ja jeszcze czytając teraz na nowo te wiersze tutaj przez panią przytoczone, to też zastanawiałam się, jaką one mają jednak siłę oddziaływania, że są takie porażające wręcz.
No cieszę się, że
przez pani właśnie to przez mówi. Przez tę swoją prostotę.
Tak, dla mnie to jest.
Prawda? Przez brak jakichś rozbudowanych metafor.
Tak, ona dążyła do uproszczenia warsztatu. Sama mówiła, że swój styl buduje, a potem go burzy i to z każdym tomem. I rzeczywiście, jakby się takim przyjrzeć, to ten projekt jest tam widoczny. Ale to są takie właśnie literaturoznawcze rozważania, zupełnie zbędne tak naprawdę, kiedy po prostu otwieramy i tomik i ten wiersz do nas trafia. Ja wiem, że tak jest i sprawdziłam to już na kilku osobach i dlatego z pełną odpowiedzialnością polecam lekturę Świerszczyńskiej właśnie nawet bez dodatkowych komentarzy, bo ona naprawdę broni się sama.
Ale na pewno ta książka pani Świerszczyńska, genialna i nieznana, która okazała się nakładem wydawnictwa Mando, może być pomocna, ale jeszcze wracając, bo zaczęłyśmy mówić o tych tomach, o tych wierszach z tomu Budowałam barykadę. Jeszcze a propos filozofki ciała, że te wiersze, tutaj pani też o tym pisze, są takie bardzo fizjologiczne, że pojawiają się Świerszczyńska była pielęgniarką, ale też salową, czyli nosiła te baseny, o których pisze o takich wydzielinach, no o czymś takim, o czym też poezja nieczęsto traktuje, ale myślę, że to też jest ważne, że to jest też takie mocne też dzięki temu.
Tak, zdecydowanie, nawet w kontekście
jest krew,
tak bliskiej wojny dzisiaj, to bardzo też przemawia, że ona nie bała się tego nazwać i ona wprost pisała, że ceniła te wydzieliny jeszcze żywego ciała, bo życia wokół było coraz mniej. I wyobrażamy sobie natychmiast tą apokalipsę miasta Warszawy i ten dramat ludzi, których ciała były rozrywane na strzępy. Także to są bardzo mocne obrazy, a no dzisiaj właśnie w kontekście, mówię, tak bliskiej wojny, to też jakoś dodatkowo do mnie przemawia.
Też pomyślałam o tym, że właściwie dlaczego może być Świerczyńska dla nas wzorem, że ona tak podnosiła się z różnych traum. Pani to jakoś też uwypukla tutaj to jej dzieciństwo i to, jaką biedę cierpiała z rodzicami. Jeszcze przed wojną, kiedy jej ojciec, który był artystą, malarzem, matka zajmowała się tylko domem, nie zarabiał, często brakowało im chleba, często po prostu głodowali, uciekając nawet z wynajmowanych mieszkań, bo nie mieli na czynsz. Także często ona tego głodu rzeczywiście zaznawała.
Tak, ja oczywiście to takie tutaj sobie snuję, może trochę hipotezy, takie pseudopsychologiczne.
Pani prawo jako
tak,
autorki
moje
oczywiście.
Prawo, ale to też wpisuje się dla mnie w taki kontekst bardzo współczesny, bo tam napomykam o chłopkach Joanny Kucier-Frydrysza, gdzie też temat biedy jest bardzo tak wymownie opisany. I pomyślałam sobie, że przecież to są czasy właśnie dzieciństwa Świerczyńskiej. I ten temat biedy, wydawałoby się, on jakoś może odszedł gdzieś w jakąś daleką przeszłość, ale no właśnie, książka Chłopki pokazuje, że nie, że to mogą być całkiem bliskie, no może nie wspomnienia, ale że ta bieda jest gdzieś naprawdę w latach nie tak odległych. I uderzyły mnie te bo ona o tej biedzie nie mówi tak bardzo szczegółowo, ale też jej nie ukrywa. Mhm. A dla mnie właśnie dzisiaj to wybrzmiewa, jeśli pomyślimy też, że napisała, że wiersze o powstaniu napisała 30 lat po tym, jak to powstanie się zakończyło. A wiersze o wczesnym dzieciństwie i o rodzicach napisała jeszcze później. Mm-hmm. Grubo po śmierci rodziców. I to też pokazuje no, taki proces no, znany przecież z psychologii, że do pewnych rzeczy dochodzimy naprawdę długo. I moim zdaniem to też jest jakiś rodzaj traumy, takiej, tylko takiej trochę przezroczystej, bo pewnie ludzi żyjących w tak skrajnym też ubóstwie było więcej. No ale ta lekcja, myślę, bardzo na nią wpłynęła i to, że ojciec właśnie myśląc tylko o sztuce nie zawsze był w stanie zapewnić utrzymanie, bo jak się maluje freski historyczne, to rzeczywiście może to być trudne. Ona te lekcje odrobiła w taki sposób, że pracowała całe życie na swoje utrzymanie i zarabiała piórem, ale nigdy nie głodowała. Myślę, że to też jest taka symptomatyczna przemiana.
To zaraz jeszcze wrócimy do tego właśnie, jak utrzymywała się, żeby nie głodować, ale była też niezwykle mocną kobietą, że ona jakoś po tych traumach wszystkich się podnosiła. Właśnie najpierw to dzieciństwo takie biedne, bardzo głodujące, później powstanie warszawskie, później mąż, który ją porzuca dla Haliny Poświatowskiej, jakieś też miłości, ale przeważnie byli to właśnie mężczyźni, którzy jednak byli żonaci i zawsze ona była tą drugą i jakoś miała taką siłę w sobie wewnętrzną, żeby na przekór temu wszystkiemu.
Tak,
życie i miała, tworzyć.
Życie miała na pewno niełatwe, bo sporo w nim bólu i no, tych traum takich ściśle historycznych jak wojna, no a też takich wydarzeń niewesołych, które po prostu już ją osobiście dotknęły. I zastanawiałam się, no właśnie, czy ten silny, niezwykle silny charakter, ale też taki bardzo, bardzo taki świetlisty, że no właśnie, nie miała żadnych ciągot depresyjnych. To jest właśnie, niezwykle uśmiechnięta poetka z taką ogromną energią.
Stąd ten tytuł też w pani pierwszej książce.
Tak, no śmiech jest akurat takim zagadnieniem bardziej filozoficznym, ale
tutaj
są,
też się pojawia zresztą.
Tak, tak, napomykam o tym, bo to takie moim zdaniem najmniej opracowane zagadnienie, jeśli chodzi o poezję Świerczyńskiej, a to taki mój ulubiony temat, więc też tutaj pokazuję, że ona miała po prostu poczucie humoru, że są wierszyki krótkie, celowo żartobliwe i to od razu widać, ale też jest taka, no taka powiedzmy bardziej mroczna odmiana tego tematu, czyli taki śmiech człowieka nad przepaścią, no, który można alegorycznie potraktować jako po prostu nasze boje z trudnym losem i jego no, mrokiem, który nas otacza.
Tutaj właśnie powiedziała pani, że ona utrzymywała się przy pomocy pisania i to też jest spory nawet rozdział tej książki, a mianowicie jej twórczość dla dzieci. Bo pracowała w redakcjach pism dziecięcych w Płomyku, ale też pisała dla dzieci. I to ciekawe, że to były właśnie takie motywy słowiańskie, baśń o Kraku, Wandzie, popielu, które zmieniała w zależności od okoliczności i zapotrzebowania. I to też z jednej strony te piastowskie tematy, które były wtedy w PRL-u bardzo pożądane jako uzasadnienie tych ziem odzyskanych, że to były zawsze ziemie piastowskie, a nie niemieckie. Ale też, to może za chwilę o tym powiemy, też te takie wątki feministyczne, które pojawiają się w tych przedstawianych przez Świerczyńską dziewczynkach. Bardzo ciekawe portrety różne, łącznie z Japonką obą.
Tak, to właśnie twórczość dla dzieci była, no tak właściwie ilościowo, to jest największy fragment jej spuścizny. Ale oczywiście, ponieważ dzisiaj znana jako poetka, ale był czas, że ona sama przedstawiała się jako dramatopisarka.
O właśnie, przecież 10 dramatów, czy około 10 dramatów chyba
tak,
zostawiła. Tak,
tak. Więc chyba to się zmieniało w jej życiu, Natomiast no, patrząc nawet na daty wydań, bo zajrzałam, do tej pory nie zaglądałam tak bardzo do tych bajek dla dzieci. Wiedziałam, że ona pisała również takie rzeczy, natomiast no, dla mnie była przede wszystkim poetką i tym się zajmowałam. A teraz zresztą też pod wpływem profesor Heidel, która właśnie przypomniała sobie, że czytała w dzieciństwie taką baśń o japońskiej dziewczynce, niezwykle silnej, upartej, takiej no bardzo niezależnej i właśnie tak mi to utkwiło w pamięci, więc mówię, no to zobaczmy, jak właściwie ta Świerczyńska dla tych dzieci pisała, bo to przecież też, no można tam wiele wyczytać. No i nie była to zła przygoda, ja się dobrze bawiłam podczas lektury, no wybrałam sobie kilka wątków i przekonałam się, że tak naprawdę te dziecięce bohaterki no, noszą znamiona swojej autorki, że są to właśnie silne, niezależne, bardzo uparte. Rzeczywiście ta japońska dziewczynka Oba, to jest Przygoda w krainie chryzantem, taki tytuł nosi ta baśń.
Z realiami japońskimi, jak
bardzo pieczołowitymi, że nawet myślę dzisiaj, no wszystko się zgadza, że tak powiem, a mamy dużo łatwiejszy dostęp do tych informacji, więc myślę, że jakieś poważne badania tam zostały przeprowadzone. Więc to nie były chałtury. Jej rzeczywiście zależało. Jak była bajka, to była zrobiona porządnie. Dziecko się mogło z niej wiele nauczyć. A przy tym no, ta uparta dziewczynka jest niezmiennie uprzejma. I to jest trochę ten płaszczyk japoński. No ale jak sobie przypomniałam, że jest taki artykuł, że Świerszczyńska również chciała uczyć, znaczy może nie uczyć, tylko po prostu zależało jej na tym, żeby ludzie no właśnie byli bardziej uprzejmi, nie tylko nie
pili. O, właśnie, też pisze o tym
tak.
pani. Tak.
Więc to wszystko się tu pięknie zazębia i można to odnaleźć, a z kolei w legendzie o Wandzie, która nie chciała Niemca, no dostajemy taki obraz dziewczyny, no właśnie tragedii dziewczyny, która będąc młodą, niezależną osobą, no nagle dostaje taką ofertę nie do odrzucenia, matrymonialną, ale jednocześnie polityczną. I Świerszczyńska nie unika tego wątku, że dziewczyna musi poświęcić siebie, żeby no, ocalić kraj. Także to tak naprawdę niby taka bajka wierszowana, a to moim zdaniem całkiem mocno przemawia.
Ale też podoba mi się to, że ona opisuje te bohaterki właśnie przecież w tych baśniach czy bajkach, gdzie często pojawiają się takie księżniczki wyzwalane przez rycerzy, którzy podjeżdżają na koniu, czy jacyś są to książęta, a tutaj te dziewczynki tak właśnie są bardzo samodzielne i ta oba, zresztą też pisze pani, że to nie jest jakaś Świerszczyńska, sama tak ją przedstawia, że to nie jest jakaś dziewczynka wybitnie urodziwa, ale ma mocne, uparte nóżki, jakieś uparte spojrzenie, jest silna właśnie, to też jest ważne, że jest silna, jest mocna, sama o sobie mówi, że jest niezbyt mądra, bo jest też skromna przy tym. I właśnie to są takie dziewczynki, myślę, że to też bardzo dzisiejsze jest, które no, muszą sobie same radzić, że pokazuje Świerszczyńska tutaj, że, no, że tak, że nikt nas nie wyzwoli, że ten książę nie przyjedzie na tym białym koniu.
Tak, księcia tu w ogóle nie ma. Tak
nie
naprawdę
ma,
jest to zupełnie inny model nawet tej bajki, że faktycznie ja tak trochę się tam tak jak czytałam te legendy o Wandzie, no to tak sobie pomyślałam, że no to jest jakiś tutaj błogi matriarchat, bo ona jest tą księżniczką, ma swoje dwórki i ma nianię, z której się radzi w wielu sprawach. Więc tam w ogóle mężczyźni występują gdzieś w trzecim planie. No jest to, myślę, no nieprzypadkowa konstrukcja świata przedstawionego i ciekawa jestem, jak dzieci odbierają. Może, proszę państwa, warto sprawdzić, jak dzisiaj dzieci odbiorą bajki Świerszczyńskiej.
Ale w ogóle te bajki gdzieś jeszcze są do znalezienia?
No, obawiam się, że coraz trudniej.
Czy w antykwariatach, czy w internecie?
Ja po prostu
ciężko.
Kupiłam w antykwariacie pewnie. Natomiast z tego, co słyszałam, stare książki od któregoś tam roku są w ogóle wycofywane z bibliotek, więc tutaj jest duże zagrożenie, że one znikną dosłownie, fizycznie. Natomiast jeżeli ktoś ma stare książki z dzieciństwa, jeszcze zahaczającego o PRL albo nawet tuż po nim, to niech dokładnie je przejrzy, bo jest duża szansa, że znajdzie tam dziełka Świerszczyńskiej.
Muszę sprawdzić, jeśli chodzi jeszcze o formę, to były to rymowane bajki.
Tak.
Więc tutaj jej poetycki kunszt się przydał.
Tak, widać, że z łatwością jej to przychodziło, bo też, no moim zdaniem ona się utrzymywała z tych bajek, ale robiła to porządnie, więc jak było zamówienie na popiela, no to przerabiała bajkę o popielu, było raz więcej o popielu, a raz więcej o piaście i tam są dodatkowe całe ustępy, całe historie są dopisane, więc no nie była to jakaś taka robota odwalona, tylko bardzo poważnie potraktowana.
A jeszcze jest ten kult słowiańskości i tutaj pisze pani, że to też się w dzisiejsze czasy wpisuje, bo mamy taki powrót do tych pogańskich różnych bogów. Są wręcz wyznawcy, nawet poganie. I to też jest taka moda właśnie zapanowała teraz i jakoś chyba ta słowiańszczyzna też była bliska świerszczyńskiej.
Tak, zdecydowanie. Wtedy, o ile tutaj zorientowałam się z prasy, no to była też rodzaj mody, no gdzieś tam w tle wspieranej przez władzę, bo było to gdzieś tam propagandowo też potrzebne, ale myślę, że ludzie po prostu byli tego ciekawi i myślę, że dzisiaj jest podobnie, że to są takie światy ciągle mało znane. No w szkołach nas tego nikt nie uczy, a właściwie dlaczego, bo to jest ta nasza pierwsza spuścizna. I ja też z dużą ciekawością przeczytam tę powieść dla młodzieży Arkona Gród Świętowita, gdzie właśnie też z dużą pieczołowitością ona opisuje różne obyczaje, te pogańskie. To jest co prawda moment już, kiedy ta religia chrześcijańska tam zaczyna bardzo mocno funkcjonować. No i wiemy, co się zdarzy dalej, ale to jest właśnie taka pocztówka z tego momentu za 5-12, kiedy jeszcze ten świat tam widać i można zobaczyć, jak on funkcjonował. Także dla mnie to było ciekawe też doświadczenie. Myślę, że całkiem strawna powieść dla nawet dzisiejszych nastolatków.
Książka ilustrowana, bardzo ciekawe fotografie. Tutaj akurat Świerszczyńska na fotografiach z domowego archiwum. Siwowłosa, silna i niezależna. I pani to właśnie też podkreśla, że ona w pewnym momencie właśnie po 60 zwracała uwagę, że stała się taką właśnie silną, siwowłosą, niezależną kobietą.
To jest taki obraz właśnie, który Miłosz chyba
też
pierwszy
stworzył, prawda?
Tak, chociaż nie tylko on, bo jest druga taka relacja Małgorzaty Baranowskiej. Ona też na to zwróciła uwagę, że Świerszczyńska, która była no, eteryczną, drobną, niewysoką blondynką, no, z biegiem czasu stała się silną babą, jak sama przecież się nazywa.
Jestem baba.
I z tą siwą grzywą, która no, widocznie reprezentuje coś więcej niż tylko po prostu siwe włosy.
Jakieś przesłanie jeszcze na zakończenie naszej rozmowy?
Ja zachęcam, żeby sięgnąć po Świerszczyńską, bo dla mnie to jest wielka poetka, nie tylko filozofka ciała, ale filozofka życia i myślę dzisiaj bardzo aktualna i wskazująca kierunki, które ciągle warto jednak sobie przypomnieć, które by się najlepiej przysłużyły ludzkości.
No ale myślę, że pani książka w tym zdecydowanie może pomóc.
Bardzo bym chciała.
To jest książka, którą się bardzo dobrze czyta, także lektura jest też bardzo przyjemna i ogromny też ładunek wiedzy, nie tylko o literaturze, o samej Świerszczyńskiej, ale też o historii Polski. Świerszczyńska, genialna i nieznana, Agnieszka Stapkiewicz. Autorka Agnieszka Stapkiewicz była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.